sztuka. Pomarańcze. Filozofia. Literatura. Schizofrenia. Intuicjonizm. Bóg. Duchowość. Światopogląd. Audycja 80. Jak zwykle wyjątkowa.
Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Remigiusz Knapik ze Studia 80, a słuchają Państwo audycji 80. Mam parę ogłoszeń, bardzo istotnych ogłoszeń, ponieważ nie udaje się zorganizować współprowadzącego, który byłby tutaj, no niekoniecznie co tydzień, ale no niech to będzie raz na dwa tygodnie. No jak widzicie, to jest już któraś audycja z kolei, że jestem w Studiu 80 sam. Natomiast zrobimy tak, żeby było bardziej uczciwie i żeby podnieść trochę poprzeczkę i żeby wjechać troszkę na ambicje tym ludziom, którzy chcieliby się zaangażować. Jeżeli ktoś zagości w audycji 83 razy, wtedy może się ubiegać, a może nawet i dostać status współprowadzącego audycję 80. Mam nadzieję, że trochę Was zmotywuje do tego, żebyście również mieli pewne pomysły. I oczywiście przenosili je tutaj, bo jak już powiedziałem parę tygodni temu, czy to było tydzień temu, że konwersacja jest z zasady bardziej ciekawsza niż monolog, bo no wiadomo, przy monologu się łatwiej usypia i w ogóle jeżeli ktoś chce, ma problem ze snem, to niech sobie włączy jakiś wykład, na pewno szybko uśnie. Proszę Państwa, także tak, no tutaj kończąc temat, ja serdecznie oczywiście zapraszam. No, da się to wszystko pogodzić na pewno czasowo. Wydaje mi się, że tylko odrobina dobrej woli wystarczy do tego i pewnego rodzaju no, punktualności, czy powiedzmy takiego zwarcia, żeby tutaj w tej audycji 80 być i żeby przekazać też coś od siebie, bo ta audycja jest przede wszystkim dla Was. Także reasumując, zapraszam wszystkich gości, a jeżeli ktoś będzie tutaj więcej razy niż dwa, czyli trzy, wtedy jest to współprowadzący po prostu domownik Studia 80.
Ha, audycja 80.
Szanowni Państwo, dzisiejszy temat będzie dotyczyć poniekąd ludzi młodych, ludzi, którzy chodzą do szkoły i którzy spędzają tam większość swojego czasu. Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że tak naprawdę szkoła to jest instytucja, która działa wbrew woli pewnych ludzi. Na przykład moją wolą w czasach szkolnych nie było iść do szkoły, tylko było iść przykładowo gdziekolwiek, by podziwiać piękno na przykład natury. Wiele razy, kiedy szedłem do szkoły i była bardzo ładna pogoda, żałowałem, że muszę tam iść, bo można było ten czas spożytkować w znacznie inny sposób, na przykład w sposób kreatywny, a szkoła niestety nie daje za dużo możliwości do tego, żeby być kreatywnym w jakikolwiek sposób. W moim przypadku to było tak, że nawet oznaki jakiejkolwiek kreatywności były tępione niczym za czasów zaborów. Dlatego chciałbym poniekąd odnieść się też do tego problemu, a tutaj mi się zaczęły tworzyć pewne połączenia pomiędzy pewnymi historiami i chciałbym tutaj te połączenia przedstawić. Jak Państwo doskonale wiedzą, jedną z lektur, które czyta się w szkole, i to jest szkoła gimnazjalna, ja pamiętam, to był pierwszy rok, musieliśmy wszyscy przeczytać Krzyżaków. Henryka Henkiewicza. Oczywiście. Problem jest taki, że nie wiem, na ile człowiek 13-letni, który nawet ma jeszcze nieskończone 13 lat, ma zrozumieć taką powieść, jaką są Krzyżacy. Powieść historyczną, powieść pisaną językiem ciężkim, językiem przesadnie opisowym, bo to oczywiście czasy Henryka to tak wszyscy pisali. I pytanie, jak sobie poradzić tutaj z taką książką, bo oczywiście można to wszystko zostawić, można to wszystko, mówiąc kolokwialnie, olać, zająć się literaturą, która jest tak naprawdę bardziej współczesna i potrafi czegoś nauczyć o życiu. Czego może nauczyć o życiu powieść pisana w czasach odległych, o czasach jeszcze bardziej odległych? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, mówię tutaj głównie o Krzyżakach i o tym, że niestety to jakoś mi się w ogóle nie przekłada. Nie wiem, co ja mogę z tego typu literatury wziąć dla siebie i w czym taka literatura może mi pomóc, jeżeli chodzi o podejmowanie życiowych decyzji. Ktoś może mi zarzucić, że to jest oczywiście atakowanie gatunku, że każda powieść historyczna mówi oczywiście o czasach odległych i przedstawia te czasy odległe jako coś, co no, nie ma w ogóle związku z rzeczywistością. Ja tutaj odpowiadam, że to jest oczywiście nieprawda. Staram się za każdym razem, kiedy coś krytykuję, dawać rozwiązania. I moją propozycją jest wyrzucenie Krzyżaków z kanonu lektur i zastąpienie którąś z książek Karola Bunsza. Dlaczego akurat Karol Bunsz? To się dowiemy za jakąś małą chwilę. There must be somebody sang by this before. Now let me try to write you something more. I still hear the sounds of the echoes. Now it's the time to join a queue to go home. Station, I have to. Cóż to za buntownicze i punkowe brzmienia. To był zespół Spring Tide w piosence Bright Sunny End. Wspomniałem o Karolu Bunszu, dlatego że parę lat temu, będąc u babci, przeglądając książki, jakie ona ma u siebie, zobaczyłem pewne dwa stare, no jakby to powiedzieć, tomidła. Może nie to midła, ale tomy, wydane w latach 50. zdaje się. Autor tych tomów to był właśnie Karol Bunsz, pierwsza z tych książek nazywała się Ojciec i Syn, a druga z nich nazywała się Wywołańcy. Oczywiście wziąłem je do siebie do domu, zacząłem sobie czytać Wywołańców, bo tutaj tytuł mnie jakoś urzekł, powiedzmy, o czym jacie tutaj wywołańcy, o co tutaj może chodzić. I tak zaczęła się moja wielka przygoda z pisarzem, który nazywa się Karol Bunsz, ponieważ okazało się, że o czasach, bo to generalnie całe tło dotyczy czasów Władysława Łokietka i oczywiście jego tutaj konflikty z Muskatą, z Janem z Muchowa i walka tak naprawdę o zjednoczenie królestwa pod tutaj panowaniem jednak w dalszym ciągu piastowskim. A to nie było takie łatwe, ponieważ czasy były bardzo trudne i nie dość co było mnóstwo zasadzek, mnóstwo wrogów, to jeszcze warunki jako takie klimatyczne nie rozpieszczały, dlatego że, znaczy nie wiem, czy tutaj głód, to może być ogólnopolski głód, czy ogólno w ogóle europejski głód może być kwestią klimatyczną, natomiast na pewno będzie to kwestia gospodarcza. Także zacząłem sobie czytać Karola Bunsza i po kilku rozdziałach zdałem sobie sprawę z tego, jak fajnie można pisać o odległych czasach, jak autentycznie można pisać o odległych czasach, będąc jednocześnie świeżym w tym, co się robi. I wyobraźcie sobie Państwo, że no te czasy naprawdę mogą zainspirować i ci bohaterowie mogą zainspirować. Okazuje się, że można pisać powieści historyczne, które, no, używając oczywiście języka staropolskiego w dialogach, może nie tak staropolskiego jako staropolskiego, ale na pewno jest tam sporo słów, które wyszły z użycia. Natomiast okazuje się, że można zachować realia tamtych czasów, a jednocześnie pokazać, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o zachowania ludzi, jeżeli chodzi o knowania ludzi. A można przy tym i trzymać poziom, jeżeli chodzi o fabułę. Fabuła, która inspiruje, która wciąga. I oczywiście, no, biorąc też pod uwagę humor tamtych czasów, też bardzo specyficzny. Książki Karola Bunsza, przeczytałem parę, w ogóle mnie nie męczą, a wręcz można powiedzieć inspirują. Inspiruje jeszcze na przykład coś takiego, że nie każda scena, która, na przykład jeżeli chodzi o wywołańców, nie każda scena, która jest opisana, ma tutaj związek z fabułą jako taką. Bardzo często te sceny, można powiedzieć, że nie mają takiego, powiedzmy, jakiegoś sensu, jeżeli chodzi o ciąg zdarzeń, ale przekazują nam bardzo wiele informacji, jeżeli chodzi o obyczajowość tamtych czasów, o styl myślenia ludzi, o... cóż by tutaj jeszcze dodać? no, zachowania ludzi jakiekolwiek. Dlatego to jest coś, co, co pozwala pobudzić naszą wyobraźnię tak naprawdę do stopnia ekstremalnego, tak, że zaczynamy w jakikolwiek sposób, jakikolwiek dziwny sposób, ale funkcjonować gdzieś tam w tamtych czasach, a nawet mogą się one okazać dla nas olbrzymią inspiracją i źródłem życiowej mądrości, która niestety nie jest zbyt popularna w dzisiejszych czasach. Pamiętam, kiedy poszedłem do biblioteki, bo szukałem książek Karola Musza bardzo, bardzo tutaj zaciekle, kiedy przeczytałem Wywołańców, bo okazało się, że Wywołańcy to jest druga część z trylogii o czasach Łokietka i udałem się do biblioteki po to, żeby poszukać innych części. Okazuje się, że znalazłem bardzo łatwo. Ale tutaj pani bibliotekarka powiedziała mi, że nikt nie chce tego czytać, a nawet popatrzyła się na mnie jak na, powiedzmy, jakiegoś literackiego zboczeńca. Natomiast ja uświadomiłem ją bardzo dosadnie, że to nie jest tak, jak ona sobie uważa, że to nie szwedzkie kryminały mogą być w dzisiejszych czasach źródłem inspiracji, źródłem, powiedzmy, roztropności w życiu, tylko coś, co jest stare, zapomniane i książki, które mają już swój wygląd taki, jaki mają, a również i pachną tak, jak pachną. Nie mówię, że to jest złe, dla mnie wręcz to jest bardzo dobre, bo dodaje tutaj to, powiedzmy, takiego klimatu przede wszystkim. Natomiast uważam, że Karol Bunsch jest pisarzem skrajnie niestety niedocenionym, a już całkowitym moim zdziwieniem jest, dlaczego w ogóle się nic o nim nie mówi w szkole. No proszę Państwa, to jest jakaś paranoja, że wybitny pisarz, człowiek, który naprawdę napisał mnóstwo długich, obszernych książek historycznych, gdzie z niesamowitą czułością i takim wyważeniem potrafił swoich bohaterów, fikcyjnych oczywiście, wkleić do tej rzeczywistości, która wtedy istniała, która wtedy była. Człowiek jest zupełnie nieznany. Nie mówi się o nim ani w szkole, w żadnej szkole. Ja nie słyszałem nigdy na żadnej lekcji czy z języka polskiego nic o Karolu Bunszu. Proszę Państwa, to jest kabaret. To jest naprawdę kabaret. Kiedy się 13-letnie dzieci katuje Sienkiewiczem i tymi krzyżakami napisanymi w sposób okropny, w sposób, który dzisiaj naprawdę się... Ja uważam, że tego się nie da czytać. Już nie mówiąc o wartości tutaj, bohaterstwo i tak dalej, tutaj Zbyszko, tutaj jakieś tutaj kwestie związane z miłością i tak dalej. Raz, że to jest nieaktualne i mało kto myśli w ten sposób w dzisiejszych czasach, to jest męka. Ja pamiętam, że czytając, zaczynając drugi tom Krzyżaków, to ja po prostu, to nie było różnicy, czy ja pominę 17 stron, czy 20, czy 38. Nie wiem dlaczego, nie wiem, kto to w ogóle ustalał. I uważam, że ta lektura powinna zostać zastąpiona na przykład właśnie powieścią Wawelskie Wzgórze Karola Bunsza, bo przede wszystkim przedstawia ona bardziej uczciwie tamte realia i pokazuje, że tak naprawdę ludzie się nie zmieniają aż tak bardzo. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę teraz pewien tutaj fragment z książki Wawelskie Wzgórze. fragment rozmowy prałata Zdzisława z jego, no, chciałem powiedzieć, opiekunką, ale to nie jest opiekunka, z jego gosposią Tomaszową. Istotnie, wąsy miała do niczego, a i na brodzie wiły się różnokolorowe kłaczki. Ale kobietą była na pewno, bo podniósłszy zapaskę, zabierała się najwidoczniej beczeć. Prałat jednak zniecierpliwiony przerwał jej. Wszyscy ludzie z budowy się rozeszli. Wytarła rozgłośnie nos, ale głos miała powolny, jak zwykle, gdy odparła. Co było robotnego, poszło. Dziady jakoweś ostały, czekają na pierwsze miejsce przy kruchcie. Niech się jedno kościół wykończy, poczekają długo. Proboszcz żachnął się, ale z doświadczenia wiedział, że niewiasty nie przegada i wziął się do jedzenia. Po chwili zapytał, co za jedni i skąd przyszli? Skąd dziś ze świata? Nie gadają, on nie stary, ale kaleka. Na jedno oko niewidomy, a na drugie ślepy. Ona stara jędza z Łysej Góry pewnikiem. Nie gadajcie byle czego. Łacnie na człowieka obmowę rzucić. Wspomogliście ich? Proboszcz serce miał miłosierne, większe niż kiesę. Czym? I po co? Odparła. Parobka mają, że jeno mury nim walić. Chciał było magister operae, by cieślom pomagał. Gdzie zaś? Ino się włóczy, złe ziele. A urodna jucha za dziewkami pewnie cieka. Półgołe to, a roboty się nie uchwyci. Betelfochty dziadów do Krakowa nie puszczają. To się nam tu darmo zjadów na klepasz na złazi. Wszystkich będziemy karmić? Proboszcz pięścią w stół wyciął i krzyknął. Przestańcie krakać. Osada tu była i będzie. Niech się jeno kościół odbuduje i czas uspokoi. Wyżywią i nas, i biedotę. Niech się uspokoi, rzekła zgryźliwie. A po mieście mówią, że ino patrzeć jak książę Włodzisław nastąpi i szykują się już do obrony. Znowu jak zawsze złupią i spalą, co pod murami. Tyle będzie parafian, co ich tu leży. Ręką wskazała przez okno, gdzie wiatr pogwizdywał na krzyżach cmentarzyska. Ci się już grabieży nie boją, nawet przed Tatarami nie uszli. Prałat Zdzisław odprężył się i huknął. Bluźnisz, niewiasto! Święty Florian wiedział, dlaczego koniom, co wiozły jego święte relikwie, tu kazać stanął. Nie będzie na pustkowiu leżał, należnej czci pozbawiony, a tymczasem dobre i dziady do posługi w kościele nadadzą się, wraz im jeść zanieście. Pięścią palnął w stół, aż zawdzięczały cynowe misy. Zaraz, zaraz, a jego mości pewnikiem kiedyś zła krew zaleje. Nie bojam się, skoro mnie przy Tomaszowej przez tyle lat nie zalała. Pozbierała bez pośpiechu misy i wyszła precz urażona. Mulier in suspecta, rzucił na nią prałat zgryźliwie. Bies by się jej chwycił. Tfu, splunął, przeżegnał się. Ni chłop, ni baba jeno gara za dwie. Tyle, że strawę dobrze waży. Powrócił do księgi, usiłując myśl odwrócić od trosk. I knew the lady, she talked so loud like there was stereos in her mouth. She talked the brains out of my head. A headache, I need a break. So I took a pill or two. I wanted a tip, she needed one too.
Drug abuse in recent years. Heroin and opiate abuse in Minnesota is at its highest level ever.
Państwa, słuchacie Państwa audycji 80 prosto ze studia 80. To była piosenka zespołu Blenderbox pod tytułem Medicine Mind. Troszkę wcześniej słuchaliśmy tutaj konwersacji pomiędzy Tomaszową i prałatem Zdzisławem. Co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że Karol Bursz przedstawia te czasy takie, jakie one najprawdopodobniej były. To znaczy, nie ma tutaj żadnego wybielania rzeczywistości. Nie ma żadnych przekłamań, jeżeli chodzi o tych tak zwanych możnych tego świata. A wręcz można powiedzieć, że ci ludzie tak naprawdę na szczycie swojej kariery politycznej ówczesnych czasów byli jeszcze bardziej zdegenerowani niż takie proste pospólstwo żyjące w drewnianych chatach czy w szałasach gdzieś po lasach. Natomiast pokazuje to też, jak życie potrafi, jakie życie potrafi płatać figle i jakie szanse daje tym, którzy mają po prostu szczęście, a jakich szans to nie daje tym, którzy tego szczęścia nie posiadają w życiu. Także tutaj warto też spojrzeć na postać Krzycha Leliwy, osoby bardzo zagubionej w życiu, z powodu czy nie bez powodu. Natomiast to był człowiek, który pakował się w kłopoty, w wielkie kłopoty za każdym razem. Bohater trochę niezrównoważony emocjonalnie, też przez jakieś powiedzmy, osobiste historie i niepowodzenia, niestabilność emocjonalna, zapewne też depresja i przede wszystkim życiowa szansa i ludzie, którzy zawsze trafiają się, żeby dać takiemu zagubionemu człowiekowi resztki nadziei. Jeżeli chodzi o postać Krzycha Leliwy, to nie wiadomo tak naprawdę skąd on się wziął. Mieszkał właśnie tutaj z tymi ludźmi, o których wspomniała Tomaszowa. Mieszkał z Terką i z Duszką. Przypomnę, że Duszka to był ten ślepiec, a Terka to ta stara, zgryźliwa jędza. No i ten oto Krzych Leliwa mieszkał sobie z nimi. Póki co jeszcze się nie dowiedziałem, czy skąd się wziął Krzych jako taki właśnie tam u nich. Sam on mówił, że nie wie skąd pochodzi i nie wie nic o swojej tak naprawdę przeszłości. Natomiast pewnego razu kasztelan Jaśko Leliwa udał się na polowanie na niedźwiedzia do lasu. No i niestety miał z tym niedźwiedziem więcej problemów niż myślał, że będzie miał. I ten oto Krzych, przechadzając się, znając las tak naprawdę jak własną kieszeń, uratował kasztelana Jaśka ze szponów krwiożerczego niedźwiedzia i pomógł mu w bardzo trudnej sytuacji, kiedy to właśnie oczywiście nie było żadnej innej możliwości. No i tak oto Jaśko Leliwa spędził parę dni właśnie u Terki i u Duszki i oczywiście u Krzycha. No, tutaj biedota się wystraszyła człowieka z bardzo takich zamożnych stron i uciekli przed Jaśkiem, bo Jaśko chciał wynagrodzić swojemu ratownikowi, swojemu wybawcy cały trud. Niestety Zbyszko, jeju, brońcie mnie przed Zbyszkiem. Niestety Krzych nie dał sobie jakoś przemówić do rozsądku. Poszedł szukać szczęścia w Krakowie na własną rękę, gdzie rzucił się w oczy muskacie, czyli biskupowi Janowi z Muchowa. I kiedy Krzych przechadzał się tak po Krakowie, nie mając nawet koszuli, nie mając nic tak naprawdę, szukając jakiegokolwiek zajęcia, które dałoby mu stabilizację, powiedzmy, po prostu cień stabilizacji jakiejkolwiek. Wtedy spotkał właśnie, tak jak mówiłem, biskupa Jana z Muchowa, któremu pomógł wstać z błota, kiedy ten się wywrócił razem ze swoim koniem. I tutaj biskup obiecał mu, że może spróbować coś załatwić tam gdzieś, jakąś, powiedzmy, robotę. I to było wszystko takie pozytywne zrządzenie losu, jeżeli chodzi o naszego bohatera Krzycha, początek jego przygód. Natomiast pewnego razu, kiedy był on w Krakowie, szukał właśnie pana biskupa, gdzie by go tutaj znaleźć. No i tak sobie siedział i podeszły do niego pewne niewiasty. Posłuchajmy konwersacji Krzycha i tych uroczych niewiast. Nie siedział długo, gdy ujrzał dwie białogłowy, strojnie i jaskrawo ubrane, które widno nie spieszyły się nigdzie. Wolno szły w jego stronę, a rozmawiając snać o czymś wesołym, śmiały się hałaśliwie. Gdy były już blisko, spuścił oczy, patrząc na swe bose stopy. Krew mu uderzyła do twarzy, kiedy poczuł, że stanęły przed nim. Jedna z nich, przerywanym jeszcze od śmiechu głosem, zapytała: a ty czemu tu siedzisz? Nie zagrzejesz się na jesiennym słońcu, prędzej byś się przy kim zagrzał. Obydwie znowu wybuchnęły śmiechem, który do reszty stropił Krzycha. Wstał i nie podnosząc oczu wyjąknął. Do braci predykantów chciałbym. Jeno, nie wiem, kędy. A po co ci do bratów predykantów? Mnichem chciałbyś ostać? Patrzysz na to, ale szkoda takiego krasnego młodzika. Nie zrozumiał kpiny i odpowiedział prosto. Nie, jeno pana biskupa muszę odszukać. Juści, u nich najłatwiej go najdziesz. Sama wczoraj widziałam, jak do nich zajechał.
Pewnie znajomek jakowy?
Znajomek, potwierdził. Nie wiedział dlaczego, aż za boki się wzięły ze śmiechu. Krew mu mało nie trysnęła z policzków. Kręcił się, nie wiedząc co począć i zbierał się odejść, gdy jedna, powściągając śmiech, powiedziała. Idź, ino prosto, tędy, aż trafisz na Vendetę, gdzie ławy rzeźnicze są. W rogu stoi szkoła Najświętszej Panny, murem obwiedziona. Gdy ją mijesz, to już ulica braci predykantów. Oczy zamknij i idź przed siebie, aż głową wytniesz o ścianę. To będzie dzwonnica przed ich kościołem, a obok niej brama klasztorna, gdzie ci brat Furiant powie, czy jest li pan biskup, czy jeszcze w klasztorze, lub do katedry na zamek pojechał. A obaczysz go, to pokłoń się pięknie od nas. Krzych, wdzięczny za udzielone wiadomości, zapytał układnie. A od kogo mam się pokłonić?
Od mniszek z Prostibulum. Dawniej pan biskup bywał i na nas łaskawy.
Nie wiedział, dlaczego uchwyciła się za żywot i aż usiadła ze śmiechu na ziemi. Zrozumiał, że drwiły z niego i uciekł. Druga krzyknęła za nim. A trzosa pilnuj, tu ci kożuch z grzbietu w największym róz ściągnąć potrafią. Wydrwi groszy nie brak, a taki żółtodziób nieczęsto im się trafi.
Thank you.
To był zespół The Electric Amygdala w piosence Lion on the Beach. Proszę Państwa, widzicie zatem, że nie ma tutaj owijania bawełny, jeżeli chodzi o opisywanie rzeczywistości przez Karola Bunsza, tamtejszej rzeczywistości tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, kim naprawdę byli biskupowie, czy biskupi, tak to powinno się chyba mówić, biskupi w tamtych czasach, kardynałowie, tudzież na czym polegały wszelkie też związki z Watykanem, z arcybiskupami i tak dalej. Wszystko sprowadzało się do jednego celu, zdobycia władzy i trzymania władzy i oczywiście zniszczenie swoich wrogów. I no tutaj politycznym przeciwnikiem Władysława Łokietka, który jest nazywany jako Włodzisław Łokieć w tej powieści, Muskata jest jego głównym politycznym przede wszystkim wrogiem, a wszystko inne, wszelkie msze, uroczystości, nabożeństwa, kościoły i tak dalej, to wszystko jest przykrywka do tego, aby niestety dążyć do objęcia władzy. I no, zostawiam Was z pytaniem, póki co, czy dzisiaj zostało z tego coś, czy nie zostało? Oczywiście władza ta została ukrócona. Możliwości zostały ukrócone, ponieważ ludzie zaczęli się budzić tak naprawdę, powiedzmy, ze snu i teraz ludzie już się nie dadzą tak łatwo zmanipulować. No a papiestwo niestety nie ma, znaczy niestety, stety, nie ma już takiej władzy, jakie miało. Niestety tamte czasy były trochę inne i kto nie był z nami, ten był przeciwko nam i no ciężko było tutaj dyskutować z kimś, kto dzierży w swoim ręku polityczną władzę.
Ha, audycja 80.
Proszę Państwa, bardzo ważne jest, by powiedzieć o życiorysie Karola Bunsza. Karol Bunsz urodził się w Krakowie. Jego ojciec to był rzeźbiarz i profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej. Nazywał się on Alojzy Bunsz. Matka Maria Aleksandra z domu Sadłowska pochodziła ze znanej rodziny lwowskich architektów. Zainteresowania historyczne i archeologiczne ojca, który działał również w Towarzystwie Miłośników Historii Zabytków Krakowa oraz postać przyjaciela domu, wybitnego archiwisty, historyka Adama Chmiela, miały wpływ na kształtowanie się osobowości przyszłego pisarza. Uczęszczał do gimnazjum Świętej Anny w Krakowie. Jeszcze przed maturą, mając lat 17, zaciągnął się w roku 1915 do Legionów Polskich, ukrywając przed komisją rekrutacyjną zbyt młody wiek. Jako żołnierz 4. Pułku Piechoty 3. Brygady Legionów przeszedł chrzest bojowy pod Jastkowem. Z powodu choroby i śmierci ojca musiał wystąpić z wojska, wkrótce jednak znalazł się w armii austriackiej. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 wstąpił powtórnie do odtworzonego 4. Pułku Piechoty Legionów Wojska Polskiego. Walczył aż do listopada roku 1920, biorąc udział w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. I tam został ponownie ranny. Służbę w armii zakończył w stopniu porucznika. Mimo wojny kontynuował edukację po zdaniu matury. W roku 1916 podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ostatecznie ukończył w roku 1920. Dodatkowo studiował jeszcze filozofię i rolnictwo, ale kierunków tych nie ukończył. W 1922 uzyskał tytuł doktora praw. Pracę rozpoczął w roku 1921 jako aplikant, a po egzaminie był sędzią w Oświęcimiu.
w latach 1924-26. Zatrudnił się także w kancelarii notarialnej w Skalmbierzu. Po ślubie w roku 1925 z Zofią Redych, również córką prawnika, wrócił do Krakowa w roku 1926 i po odbyciu aplikacji założył w 1928 własną kancelarię adwokacką. W roku 1932 powierzono mu funkcję prawnika miejskiego Krakowa, którym był do wybuchu wojny. Ponownie sprawował ją w latach 1945-1950. W roku 1939 został zmobilizowany i uczestniczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji niemieckiej utrzymywał się, zachowując nadal stanowisko radcy prawnego w krakowskim magistracie. Należał do SWZ, a następnie do AK. Na przełomie lat 1941-1942 zaczęły powstawać pierwsze szkice powieści, która miała obrazować początki formowania się polskiej państwowości. Zaraz po wojnie zadebiutował powieścią Dzikowy skarb z roku 1945, a wkrótce potem ukazały się następne książki opowiadające o kluczowych wydarzeniach w początkach państwa polskiego. Ojciec i syn, rok 1946, Imiennik śladem pradziada, 1949 rok, oraz Imiennik miecz i pastorał z tego samego roku. W ten sam sposób rozpoczął pracę nad cyklem powieści piastowskich, który rozbudował i uzupełniał aż do roku 1984. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, ile to tak naprawdę zajęło czasu i jakim wielkim pasjonatem i jaką wielką determinację musiał posiadać w sobie Karol Burz, żeby przez tyle lat kontynuować cykl powieści piastowskich. To jest niesamowite. Kontynuował w swoich powieściach tradycję polskiej powieści historycznej wywodzącą się od Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jednak prosty, niezbyt archiwizowany język, wartka akcja i wyraziste, mocno zarysowane charaktery postaci zbliżają jego książki do modelu współczesnej angielskiej literatury historyczno-przygodowej. Oparte na rzetelnej, choć reprezentującej ówczesny sposób interpretowania wiedzy historycznej, jego powieści piastowskie zdobyły od razu wielką popularność dzięki atrakcyjnej fabule i skrótowej narracji. Ogółem wydania jego książek osiągnęły około 5 milionów egzemplarzy jeszcze za życia autora. Odtwarzające w zbeletryzowanej formie fakty historyczne książki podkreślają rolę silnych osobowości w biegu dziejów i konfliktach politycznych. W latach 1950-52 zlikwidował kancelarię adwokacką i zakończył karierę prawniczą, poświęcając się wyłącznie pisarstwu. Mimo że nie angażował się w żadną działalność polityczną, jego podpis znalazł się w budzących do dziś kontrowersji okolicznościach wśród nazwisk wielu krakowskich literatów pod zbiorową rezolucją ZLP w sprawie tak zwanego procesu krakowskiego w roku 1953. W następnych latach ukazały się kolejno Zdobycie Kołobrzegu, Wawelskie Wzgórze, tutaj Państwu przytoczyłem parę fragmentów z Wawelskiego Wzgórza, i Psie Pole, lata 52-53, w których szczególnie mocno zostały wyakcentowane zmagania z najeźdźcą niemieckim. Na przykład w powieści Psie Pole znajduje się ekspresyjny opis obrony Głogowa. Ugruntowały one wcześniejszą popularność i również miały bardzo wysokie nakłady. W latach 1955-67 roku opublikował kolejne tomy trylogii o Aleksandrze Wielkim. Olimpias, Parmenion, Aleksander. Trzy tytuły. Cechujące się niemal filmową konstrukcją narracji fabularnej, na której tle pokazywane są ożywane namiętnościami główne postacie, powieści te spotkały się także z dużym zainteresowaniem. Nie osiągnęły jednak ogromnego powodzenia w porównaniu do cyklu piastowskiego. Autor przedstawił w nich jeszcze wyraźniej niż w innych książkach wizję historii, nie jako procesu, lecz jako dzieła wybitnych jednostek. Podjęcie tematów związanych ze starożytnością i odkryciami archeologicznymi zaowocowało jednocześnie reportażami z podróży do Egiptu pod wspólnym tytułem Wyprawa pod Psametychem. Wyprawa pod Psametychem, opublikowanymi w tygodniku Dookoła Świata w roku 1957. W następnych częściach cyklu Piastowskiego powiększał i rozszerzał panoramę panowania Piastów do czasów Władysława Łokietka. Były to powieści Wywołańcy 1958, Rok Tysięczny 1967, Przełom 1964, Powrotna Droga, Przekleństwo Bracia, Bezkrólewie, z czego ostatnia ta powieść jest z roku 1979. Ostatnią książką z tej serii była napisana w 1984 powieść Odnowiciel, dopełniająca chronologicznie tomy opublikowane jeszcze w latach 40. Poza cykl powieści piastowskich wychodziły O Zawiszy Czarnym opowieść oraz Warna 1444, których akcja rozgrywa się w czasach Jagiellonów. W roku 1971 ukazał się tomik zatytułowany Myśli, zawierający zbiór aforyzmów. Zajmował się ponadto przekładami z literatury niemieckiej i angielskiej. Przetłumaczył m.in. Stulecie detektywów oraz Stulecie chirurgów. W roku 1986 ukazały się nowele zebrane. Obok wątków historycznych książka zawiera opowiadania, które można podzielić na trzy grupy tematyczne związane z życiem autora. Wojska i wojny, sądu oraz myślistwa. Pod koniec życia zajął się również pisaniem wspomnień doprowadzanych do okresu okupacji hitlerowskiej, które jednak nie zostały wydane. Za działalność pisarską otrzymał m.in. Nagrodę Krakowa, Nagrodę Literacką Krakowa oraz Nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w dziedzinie literatury. Dwukrotnie nadano mu Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 1974 został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w roku 1987, został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Po okresie wyraźnego spadku zainteresowania jego twórczością w latach 90. XX wieku, od roku 2000 zaczęły się pojawiać nowe wydania obejmujące powieści piastowskie i trylogię antyczną, a później także serię audiobooków. Uchwałą Rady Miasta nazwano w roku 2002 jego imieniem jedną z ulic Krakowa i cóż by tutaj się nie zgodzić, bardzo słusznie. Przynajmniej tyle.
To był niezastąpiony Scott Holmes w piosence Wash Away. Zbliżamy się pomalutku do końca audycji 80. Jeżeli szukają Państwo dobrych powieści, polecam dzieła Karola Bunsza, dlatego że książek taki, tego typu, nie powinno się w ogóle czytać z jednego, jedynego powodu. Bo to Krzyżacy. Bo, ponieważ to jest Sienkiewicz i każdy powinien to znać, bo każdy to czytał, to ja też muszę to czytać. To jest trochę chore i jednym z celów tutaj też tej audycji jako takiej jest przestroga. Przestroga przed takim myśleniem. Że ja muszę coś, bo wszyscy tak robią, bo to jest uznane przez tutaj wybitne, powiedzmy, osobistości. To nie jest też żadna forma sztuki tak naprawdę. Jeżeli dzieło nie ma w sobie pewnego rodzaju piękna zmuszającego do pewnych zmian, i też do pewnych przemyśleń, do pewnych refleksji, to niestety nic nie pomoże. Chociażby, proszę ja Państwa, sam papież Franciszek polecał Krzyżaków, czy jakąś inną średnio trafioną lekturę i kazał katować 13-letnie dzieci niezrozumiałym językiem. To niestety, no... Ja się na to nie piszę i z całego swojego oczywiście serca życzę Państwu tego, żebyście szukali w sztuce tego, co zmienia rzeczywistość. Tego, co oczywiście zachowuje też pewien dystans do wszystkiego, co proponuje pewne rozwiązania, ale co jednak posiada w sobie tą, powiedzmy, taką iskrę. Iskrę wartości, iskrę atmosfery, iskrę klimatu. I oczywiście tutaj można dyskutować na temat tego, co powinno być na liście lektur. No, na przykład taki Mickiewicz jak dla mnie jeszcze jest do zaakceptowania, a wręcz bym powiedział, że jest to dosyć istotna postać, bo oczywiście Dziady Mickiewicza to zupełnie inny świat, zupełnie inny styl, ale na pewno jego tajemniczość potrafi wciągnąć. Tajemniczość dziadów potrafi pobudzić wyobraźnię. Może są wśród słuchaczy miłośnicy Henryka Sienkiewicza, bądź Henryka Henkiewicza. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie o Krzyżakach i czy uważacie, że tego typu dzieła w ogóle powinny być w kanonie lektur. Kosztem oczywiście innych wybitnych pisarzy, takich na przykład jak, takich jak Karol Bunsz, któremu ta audycja była poświęcona. Szanowni Państwo, jeszcze jedno małe ogłoszenie. Jeżeli słuchacie tutaj tego offline na stronie Enklawy, a najwięcej ludzi tak słucha, to jest tam taka opcja pod tytułem Dokarm Enklawę. Oczywiście możecie wpłacić tutaj jakąkolwiek darowiznę na to, żeby Wolne Radio Enklawa rozwijało się, żeby nie było żadnych reklam, żeby oczywiście te audycje były w dalszym ciągu prowadzone. Oczywiście nie tylko przeze mnie, bo ja jestem częścią tego projektu, ale jest też mnóstwo innych ludzi, którzy w tym radiu coś robią. Ważne jest, żeby te możliwości były, bo misja Enklawy jest fenomenalna i ja popieram ją w całej rozciągłości. Pomimo tego, że może się nie ze wszystkim zgadzam, to jednak warto inwestować w tego rodzaju rzeczy, które otwierają nieco światopogląd, zmuszają do myślenia, dają możliwości do dyskusji i do kreatywności, bo twórczość jest jednym z filarów Enklawy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że możecie wpłacać darowizny i jeżeli uważacie, że te audycje, czy to będzie audycja 80, czy jakakolwiek, mają rację bytu i lubicie to, możecie odznaczyć 50% darowizny dla audycji 80. Wtedy ja dostanę oczywiście tutaj połowę z tego, co wpłacicie. Jedna połowa pójdzie na utrzymanie, na serwery, na te wszystkie sprawy technologiczne.
A druga połowa
może pójść do mnie. Także jeżeli macie jakąś tutaj rzecz, jakieś finanse odłożone na cele kulturalne, tudzież związane ze sztuką, twórczością, możecie przekazać darowiznę na konto audycji 80, do czego serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas bardzo dobrze. I cóż, do następnego razu, mówił Remigiusz Knapik ze Studia 80. No i cóż, dajmy wybrzmieć Matce Rosji na koniec. Do widzenia Państwu. Yeah.